Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Artur Kacprzak. Pochodzę z Węgorzewa, więc bardzo blisko, a obecnie mieszkam w Nizicy. Tam razem z Marcinem Chrząszczem, dzięki Bożej łasce, udało nam się założyć kościół. I obecnie tam mieszkam od ponad 4 lat i służę i pełnię funkcję pastora w Nidzickim Zborze. A dzisiaj mam przywilej, mam żonę, dwójkę dzieci, bliźniaków Jonatana i Nataniela. Mają, za kilka dni będą mieli 11 miesięcy, więc jeśli będę coś mówił i będzie wydawało się, że jestem przemęczony czy niedospany, to właśnie z tego powodu. Dobrze, dzisiaj mam przywilej dzielenia się słowem i będę mówił w temacie bycia uczniem, w temacie uczniostwa. I to, o czym będę mówił, to będę mówił o czymś takim bardzo fundamentalnym i podstawowym, czyli będę chciał zdefiniować, czym jest uczniostwo i kim jest uczeń Pana Jezusa. Więc kiedy sobie tutaj już oczekiwałem na nas wszystkich, to uświadomiłem sobie, że będę mówił do pastorów, do liderów, między innymi. I myślałem sobie, że to zawsze jest trudno przemawiać do ludzi, którzy są w służbie, dlatego że oni już wszystko wiedzą. Zwłaszcza kiedy mówisz na podstawowe tematy i poruszasz podstawowe definicje. Ale mam nadzieję, że coś być może nam Bóg odświeży, coś być może nam pokaże troszeczkę w innym świetle i każdy z nas coś dla siebie wyniesie. Więc zaczynamy. Czym jest uczniostwo? Jakbyśmy mieli zdefiniować uczniostwo, o którym czytamy w Biblii, to jakbyśmy to zrobili? Gdybyśmy mieli ukuć jakąś definicję uczniostwa, to co się rodzi w naszej głowie? Uczeń Chrystusa to. I co byśmy powiedzieli? Uczniostwo to, jaką mamy definicję. Myślę, że to jest ważne, dlatego że jeśli nie wiemy, czym jest uczniostwo w Biblii i co Biblia mówi o byciu uczniem Jezusa, to może się okazać, że chybiliśmy celowi. I jeśli coś nie jest zdefiniowane, jeśli cel nie jest określony, to bardzo ciężko iść w tym kierunku. I wiem, że Biblia mówi o koncepcji uczniostwa, prawda? Wiemy, że Jezus powoływał uczniów i to była Jego metoda rozwoju Bożego Królestwa. Powoływał uczniów, nazywał ich uczniami. Czytamy, że powołał 12 uczniów, czytamy o 72 innych uczniach i czytamy również o wielu innych Jego uczniach. Później czytamy Dzieje Apostolskie i również czytamy, że ciągle się pojawia słowo uczeń. I chrześcijaństwo, zanim słowo chrześcijaństwo, zanim ten termin został użyty w Biblii, to wiemy, że określenie, jakim nazywano naśladowców Jezusa, to było uczeń, to był uczeń. Więc każdy z nas jest uczniem Jezusa. Chciałbym, żebyśmy troszeczkę o tym porozmawiali. Ja ukułem taką definicję uczniostwa, bardzo prostą. Uczniostwo jest procesem upodobniania się do Jezusa. Prawda? Uczniostwo jest procesem upodobniania się do Jezusa. Ale gdybym miał to troszeczkę bardziej skonkretyzować, to bym powiedział, że uczniostwo jest procesem upodobniania się do Jezusa w Jego charakterze i misji. I te dwa aspekty myślę, że są bardzo ważne. Dlatego, że upodobnienie się do Jezusa jest czymś bardzo takim szerokim i tutaj moglibyśmy włożyć wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. I specjalnie zaakcentowałem te dwa aspekty w Jego charakterze i misji, bo myślę, że to jest coś, co dotyka sedna tego, czym jest proces stawania się uczniem Jezusa. Jeśli mamy Biblię, to otwórzmy je na Ewangelii Marka, pierwszy rozdział, 17 wers. To jest sytuacja, gdzie Pan Jezus powołuje uczniów. Pierwszych swoich uczniów. I myślę, że w tych słowach tak naprawdę zawiera się definicja tego, czym jest uczniostwo. Co to znaczy być uczniem? Ewangelia Marka, pierwszy rozdział, 17 wers. I rzekł do nich Jezus: pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Gdybyśmy chcieli określić, czym jest uczniostwo i bycie uczniem Jezusa, to moglibyśmy użyć tego fragmentu jako definicji. To jest podążanie za Jezusem i stawanie się rybakiem ludzi. Kolejny fragment, Ewangelia również Marka, trzeci rozdział, 14 wers. Mam tutaj bardzo podobne słowa. To jest moment, kiedy Jezus już spośród swoich uczniów wybiera tą dwunastkę. I czytamy tak. I wstąpił na górę i wezwał tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał ich dwunastu, żeby z Nim byli i żeby ich wysłać na zwiastowanie Ewangelii. I może 15. I żeby mieli moc wypędzać demony. I 14 wers mówi: powołał ich dwunastu, żeby z Nim byli i żeby ich wysyłać na zwiastowanie Ewangelii. I myślę, że kiedy czytam Biblię, kiedy patrzę na temat uczniostwa w Biblii, to wydaje mi się, że te dwa aspekty bycia uczniem są bardzo ważne. To jest być z Jezusem i głosić Ewangelię. Być uczniem Jezusa wiąże się z podążaniem za Jezusem. Tak jak w pierwszym rozdziale czytaliśmy, pójdź za mną. W tych słowach pójdź za mną zawiera się myśl: naśladuj mnie. Bądź taki jak ja. A uczyni cię rybakiem ludzi. I w Biblii uczniostwo, bycie uczniem Jezusa posiada bardzo głęboką, misyjną naturę. I nawet bym się pokusił o twierdzenie, że nie ma uczniostwa, nie ma biblijnego uczniostwa bez misji, nie ma biblijnego uczniostwa bez głoszenia Ewangelii. I może jeszcze otwórzmy jeden fragment, który troszeczkę mówi o celu uczniostwa. Ewangelia Łukasza, 6 rozdział, 40 wers. Tutaj bardzo jasno widzimy, jaki jest cel i jaki jest nasz wzór. Jezus mówi: nie masz ucznia nad mistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jakiego mistrz. Bycie uczniem Jezusa to stawanie się takim jak On. I to być może jest prawda bardzo banalna i bardzo prosta, ale bardzo ważna. Troszkę siedzę w temacie uczniostwa i po prostu widzę, że jest bardzo wiele modeli czynienia uczniów, uczniostwa, bardzo wiele pomysłów, bardzo wiele technik w tym temacie, ale kiedy zobaczymy do Biblii, to zobaczymy bardzo prostą prawdę, o której mówił Jezus, że nie masz ucznia nad mistrza, że należycie przygotowany będzie każdy, gdy będzie jakiego mistrz. I naszym wzorem jest Jezus. Uczniostwo jest procesem upodobnienia się do Jezusa i to jest bardzo ważne. On jest moim wzorem. Na rynku chrześcijańskim są promowani różni kaznodzieje. Wielu z nas czerpie od nich inspirację, wielu z nas chciałoby być jak ten ewangelista, albo ten kaznodzieja, albo tamten nauczyciel. I czasami ludzie nawet potrafią naśladować ich różnego rodzaju zachowanie, sposób mówienia, sposób wyrażania, ale tak naprawdę przed naszymi oczyma musi stać Jezus. Ja muszę być taki jak Jezus. To On musi robić na mnie wrażenie. To Jezus musi być moim bohaterem. I być podobnym do Jezusa w Jego charakterze oznacza, że staram się być podobnym do Niego. Mój charakter, poddawany procesowi przemiany przez Ducha Świętego, staje się podobny do Jezusa. I kiedy spojrzymy na swoje życie, czy kiedy też pomagamy innym stawać się uczniami Jezusa, to przede wszystkim potrzebujemy dawać im za wzór właśnie samego Jezusa. I mówić, bądź podobny do Niego. Naśladuj Go. Jak czytasz o Nim w Biblii, rób to, co On robił. I Jezus powiedział, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. Nie wiem, jak oceniasz swoje chrześcijańskie życie, ale ja zauważyłem w swoim życiu z Bogiem, a jestem wierzący od ponad 16 lat, więc dla niektórych to jest bardzo mało, dla niektórych to jest różnie, nieważne, ale przez te około 17 lat odkryłem jedną rzecz, że kiedy podążam za Jezusem, i mam tutaj na myśli, kiedy naprawdę słyszę Jego głos, kiedy naprawdę udaje mi się rozpoznać Jego wolę dla mojego życia, tak bardzo indywidualnie, to wchodzę w bardzo niesamowity okres swojego życia i w niesamowitą przygodę. Natomiast kiedy prowadzę chrześcijańskie życie według zasad, nawet kiedy czytam Biblię, ona może być dla mnie jedynie księgą pełną zasad. Nawet kiedy czytam nauczanie Jezusa, ona może być dla mnie księgą pełną zasad. I naprawdę jest wielka różnica bycia kierowanym jedynie samym słowem i nauką, a Jezusem, który mówił te słowa. I oczywiście jedno i drugie nie stoi ze sobą w sprzeczności. Ale kiedy popatrzymy na swoje indywidualne życie z Bogiem, to na pewno zobaczymy, że momenty, kiedy nam naprawdę udawało się usłyszeć Boży głos i iść w tym kierunku, zawsze wiązało się z tym duchowe ożywienie i zawsze wiązało się z tym jakiegoś rodzaju duchowa przygoda. Z drugiej strony, kiedy człowiek wierzący robi krok na zewnątrz i stara się być rybakiem ludzi i odpowiada na swoje powołanie, dzielenie się Ewangelią z innymi, kiedy przekraczamy próg swojej strefy komfortu, to również wchodzimy w bardzo niesamowity okres swojego życia. Więc uczniostwo, wierzę, tak to rozumiem. Jego istotą jest sytuacja, kiedy człowiek wierzący naprawdę nawiązuje z Jezusem rzeczywistą, autentyczną więź. Kiedy ja Go słyszę, kiedy naprawdę słyszę, co On do mnie mówi. I kiedy robię krok na zewnątrz. I temat uczniostwa bardzo często, zauważyłem, jest zamykany bardzo do wewnątrz. Kiedy czytam jakieś książki w temacie uczniostwa, bądź nauczania w temacie uczniostwa, to bardzo często zobaczymy, że to są kursy duchowego wzrostu. To są pewnego rodzaju kursy, które mają już człowieka wierzącego zaprowadzić głębiej w życie z Bogiem. Natomiast kiedy zobaczymy do Biblii, to uczniostwo jest proste. Bądź jak Jezus. Naśladuj Go. Musisz słyszeć Jego głos. I wyjdź na zewnątrz głosić Ewangelię. Jezus nie powołał uczniów tylko do tego, żeby byli z Nim, ale również do tego, żeby głosili Ewangelię i wypędzali demony. Zostawmy demony w spokoju na razie. Okej. Więc to jest bardzo wielkie powołanie. Bycie uczniem Jezusa jest naprawdę wielkim przywilejem i wielkim powołaniem. I w Biblii są pewnego rodzaju fragmenty, które naprawdę są ciężkie do zrozumienia. Jeden z nich cytował Marek, kiedy mówił, że w Chrystusie jesteśmy posadzeni w miejscach niebiańskich. To jest trudne do zrozumienia. Ale to pokazuje naszą pozycję i naszą tożsamość. I bycie uczniem Jezusa jest bardzo wielkim powołaniem. Kiedyś przez 2 lata bardzo intensywnie zastanawiałem się, jakie jest moje powołanie, do czego Bóg mnie powołał. Jeśli ktoś z nas również zastanawia się nad tym, do czego Bóg powołał ciebie, to przede wszystkim Bóg nas powołał do tego, żeby być uczniem Jezusa. Kiedy człowiek w sposób taki aktywny, dynamiczny słyszy głos Jezusa i podąża za Nim, oraz wychodzi na zewnątrz, żeby głosić Ewangelię, to bardzo szybko odkryjemy swój indywidualny wymiar powołania. I chrześcijaństwo, pewien niemiecki teolog Bonhoeffer powiedział, że chrześcijaństwo bez Chrystusa, chrześcijaństwo bez uczniostwa jest zawsze chrześcijaństwem bez Chrystusa. Są bardzo mocne słowa. Chrześcijaństwo bez uczniostwa jest zawsze chrześcijaństwem bez Chrystusa. Dlatego, że jeśli uczniostwo, jeśli bycie uczniem Jezusa jest procesem upodobniania się do Niego, to jeśli odetniemy element uczniostwa, to odetniemy element upodobniania się do Jezusa. Odetniemy Jezusa. I może pozostać jakaś forma religijności, ale która będzie pozbawiona treści. Wierzę, że chrześcijaństwo to jest przedłużenie osoby Jezusa tutaj na ziemi. Że chrześcijaństwo to jest przedłużenie osoby Jezusa na ziemi. Kiedy Jezus żył na ziemi, wlewał siebie w 12 uczniów i w pozostałych i wiedział, że pewnego dnia, że szybko przyjdzie mu odejść z tego świata i pozostawi w swoje miejsce swoich uczniów. I to jest niesamowita rola Kościoła i to jest niesamowita rola każdego z nas. Jesteśmy na tym świecie w miejscu Chrystusa. I tak mówi apostoł Paweł, że w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. Pojednajcie się z Bogiem. To jest bardzo wielkie powołanie. Biblia mówi, że Chrystus żyje w nas i że On chce żyć przez nas. Apostoł Paweł mówi, że nie chce mówić o niczym innym, tylko o tym, co Chrystus dokonał przeze mnie. Więc nasze życie powinno polegać na tym, aby pozwolić Jezusowi żyć przez nas, aby tak się upodobnić do Niego, aby tak się poddać Mu, Jego Duchowi, aby On w sposób swobodny mógł się przez nas przejawiać. I Kościół jest nazwany ciałem Jezusa. I kiedyś się na tym zastanawiałem, dlaczego tak Kościół jest nazwany? Dlaczego Kościół nie jest nazwany duszą Pana Jezusa, tak bardziej duchowo? Dlaczego Kościół nie jest nazwany sercem Pana Jezusa albo duchem Pana Jezusa? Dlaczego Kościół jest nazwany ciałem Pana Jezusa? To powiedzmy tym najmniej szlachetną częścią ludzkiej natury. Myślę, że jest tak dlatego, ponieważ Kościół i każdy człowiek wierzący jest fizyczną obecnością Chrystusa na ziemi. Kiedy Jezus żył na ziemi, miał ludzkie ciało, które mogliśmy dotknąć. Był w jednym miejscu, w jednym czasie. Był ograniczony przez swoje ciało. I teraz, kiedy siedzi po prawicy Ojca, to czytamy w Biblii, że teraz każdy człowiek wierzący jest Jego ciałem. Moje ręce nie należą do mnie, ale należą do Jezusa. Moje stopy nie należą do mnie, ale należą do Jezusa. Moje usta należą do Jezusa. Kościół jest fizyczną obecnością Jezusa na ziemi. Powinniśmy ukazywać innym Pana Jezusa. I wierzę, że tym jest uczniostwo. Jest po prostu uobecnianiem Jezusa, gdziekolwiek jesteśmy. Bycie takim jak On. Mój dobry przyjaciel Łukasz, on mieszka w Węgorzewie, miał taką historię kilka lat temu. To jest bardzo niesamowite świadectwo. On jest żołnierzem i był na pewnej delegacji, prawdopodobnie w Gnieźniu, jeśli dobrze pamiętam. Więc był tam przez kilka dni i któregoś razu, kiedy miał chwilę wolnego, chciał udać się na jakieś spotkanie w kościele. Więc znalazł gdzieś tam w internecie jakiś adres. Poszedł do tego kościoła i w momencie, kiedy szedł ulicą, stała się rzecz bardzo dziwna. Mówił, że poczuł wyraźnie, jak Bóg mówi do niego w bardzo precyzyjny sposób. I to, co odebrał, że Bóg do niego mówi, to poczuł, że Bóg mówi do niego, że dzisiaj spotkasz byłych świadków Jehowy, nad którymi ja pracuję i będziesz im głosił Ewangelię. I kiedy odszedł tym chodnikiem i się patrzył w na chodnik, i kiedy to do niego przyszło, to pomyślał sobie, że to jest bardzo dziwne. I pytał się Boga, Boże, czy to Ty do mnie mówisz? Boże, czy dobrze Ciebie usłyszałem? I już nic więcej nie usłyszał. Więc kiedy szedł tą drogą, więc wypatrywał tych ludzi, którzy wyglądają w specyficzny sposób, myślał sobie, jeśli ich zobaczę, to może zaczepię i porozmawiam, ale nikogo takiego nie spotkał. Więc poszedł do tego miejsca, gdzie znalazł adres, gdzie miało być nabożeństwo, ale okazało się, że w tym dniu nabożeństwa nie ma. Ktoś go tam zobaczył i dał mu namiar na inny kościół, gdzieś w innej części miasta, więc udał się tam i okazało się, że jest dzisiaj grupa biblijna, więc poszedł na tą grupę i było tam tylko bodajże 5 osób. Więc pastor, który prowadził tą grupę, zachęcił ludzi, żeby się przedstawili, kim są. Więc Lukasz powiedział, kim jest, co tutaj robi. I dwie z tych 5 osób to byli świadkowie Jehowy na wylocie. I kiedy Łukasz tam siedział, zupełnie tych ludzi nie znając, i kiedy usłyszał, że jeden z nich mówi, tak naprawdę to nie wiem, czemu tutaj przyszedłem, jestem pierwszy raz w innym kościele, i mówi, że jest byłym świadkiem Jehowy, że wie, że tam w religii świadków Jehowy jest fałsz i to nie o to chodzi, ale tak naprawdę szuka czegoś dalej. I druga osoba też to powiedziała, to Łukasz był w ciężkim szoku, dlatego że uświadomił sobie, że usłyszał Boga i że właśnie jest w sytuacji, którą aranżuje Bóg. W trakcie tego spotkania Łukasz powiedział, że był bardzo podekscytowany i usłyszał, jak Bóg powiedział, wskazał mu jednego z tych świadków Jehowy i powiedział, że on odprowadzi ciebie do jednostki. Więc kiedy skończyło się spotkanie, kiedy ludzie się rozchodzili, ten właśnie człowiek podszedł do Łukasza i powiedział, że chce go odprowadzić do jednostki. I kiedy tak szli sobie w drodze, Łukasz zaczął mu tłumaczyć Ewangelię, tłumaczyć mu błędy, doktryn świadków Jehowy. I kiedy stanęli już przed bramą do jednostki wojskowej, to już był wieczór, kiedy Łukasz stanął pod lampą, to ten świadek tak nagle zaczął mu się dziwnie przypatrywać. Łukasz zwrócił na to uwagę i w tym momencie on zaczął płakać. I Łukasz już zobaczył, że w ogóle jest dziwnie. I zapytał się go, o co chodzi. I ten świadek Jehowy powiedział, że tej nocy miałem sen. I mówi, w tym śnie przyszedł do mnie Jezus, ale ten Jezus miał inną twarz. Mówi, on miał twoją twarz. I dopiero w tym świetle uświadomił sobie, że to była twoja twarz. I mówi, że w tym śnie to tak przykuło jego uwagę, że ten Jezus ma taką inną twarz i chciał zapamiętać każdą rysę tej twarzy. I mówi, to była twoja twarz. Łukasz otrzymał kontakt z tym człowiekiem. On był w trudnej sytuacji, od wielu lat nie żył ze swoją żoną, z którą tak naprawdę dalej byli małżeństwem, żył z inną kobietą, ale kiedy miał kontakt z Łukaszem, Łukasz zaczął czynić go uczniem, zaczął mówić mu, o co chodzi w Ewangelii, o co chodzi w chrześcijaństwie. Ten człowiek rozstał się z tą kobietą i powrócił do swojej żony, starając się odbudowywać swoje małżeństwo. I mówię to świadectwo, myślę, że jest niesamowite, prawda? Dlatego, że myślę, że ono ukazuje to, czym jest uczniostwo i czym jest Kościół. Jezus z twarzą Łukasza, nie doszukujmy się w tym herezji. Myślę, że po prostu Bóg chciał pokazać tym, że to my jesteśmy Jego reprezentantami. Amen? I to jest niesamowite. Dobrze. Więc pójdźmy dalej. Wierzę, żeby nasze uczniostwo, nasze życie z Bogiem mogło dobrze się rozwijać, nasze duchowe życie potrzebuje być osadzone w pewnym kontekście. Oznacza to, że potrzebujemy być czynieni uczniami i potrzebujemy czynić uczniami innych. I kiedy patrzę na swoje życie, kiedy patrzę na Kościół w Polsce, to myślę, że temat uczniostwa jest takiego świadomego czynienia uczniami lub bycie czynionym uczniem bardzo mocno leży. Chodzi mi o to, że kościoły często nie mają strategii, nie mają pomysłów na to, jak czynić ludzi uczniami. To jest wielkim dylematem. Często jest tak, że kiedy przyprowadzamy kogoś do Boga, ta osoba zaczyna przychodzić na nabożeństwa, pozostawiamy tę osobę. No bo już przyszła do Boga, przychodzi na nabożeństwa, co tu dalej robić? I myślę, że w naszych kościołach mało, też jak patrzę na Kościół w Gnieźnicy, mało jest takiej kultury uczniostwa, kultury czynienia uczniów. I często jesteśmy zbyt bardzo niezależni. Brakuje duchowych ojców, brakuje duchowych matek i po prostu często to jest na takim nasz duchowy wzrost, nasza duchowa ścieżka często jest czymś takim nieokreślonym i jak sobie ktoś jak ktoś jest silniejszy w Bogu i potrafi zadbać o swoje życie, to będzie wzrastał i się rozwijał. Jeśli ktoś jest troszeczkę słabszy, to zauważyłem, że taka osoba po prostu może przez długie lata pozostawać w miejscu i nie rozwijać się tak, jakby Bóg chciał, tylko dlatego, albo to jest jeden z powodów, że nie ma kogoś, kto by poprowadził tę osobę. Myślę, że to jest wielka bolączka Kościoła w Polsce, w naszych zborach, że brak jest kultury uczniostwa, atmosfery, gdzie jest czymś normalnym i naturalnym, że kiedy ktoś przyprowadza ciebie do Boga, to on ciebie prowadzi, on ciebie naucza, to jest twój duchowy ojciec, to jest twoja duchowa matka, jest czymś naturalnym i bardzo pozytywnym, bardzo dobrym, że pozwalasz tej osobie przemawiać do twojego życia. Z drugiej strony myślę, że brakuje też u nas konkretnej strategii i takiej kultury czynienia uczniów. I mało kto z nas, chociaż nie wiem, być może się mylę, ale postrzega siebie jako kogoś, kto czyni uczniami. Kogo powołanie jest do tego, żeby czynić uczniów. I kiedy Pan Jezus odchodził z tego świata, On przekazał konkretne zadanie Kościołowi. Tym zadaniem jest czynienie uczniów. Głoszenie Ewangelii i doprowadzanie ludzi do dojrzałości w wierze. Na tym polega biblijne uczniostwo. W swoim życiu widzę, że kiedy się nawróciłem do Boga, kiedy zacząłem chodzić do Kościoła, to brak w tym Kościele, choć myślę, że to nie jest odosobniony przypadek, i w moim życiu było konkretnej osoby, która by wzięła odpowiedzialność za mój duchowy wzrost, chociażby na początku mojej drogi i inwestowała we mnie, pokazywałaby pewne rzeczy. I wiecie, zawsze chciałem takiego duchowego ojca. I w moim życiu były pewne kluczowe osoby, które w pewnym sensie tę rolę odgrywały, ale czasami to były osoby z książek, czasami to były osoby gdzieś z internetu, a czasami to były osoby faktycznie na miejscu. I kiedy patrzę na swoje życie, to widzę, że Bóg stawia, że każdy z nas potrzebuje być czyniony uczniem przez inną osobę. I myślę, że często jesteśmy zbyt bardzo niezależni, zbyt bardzo być może pyszni, zbyt bardzo być może dumni, żeby pozwolić innym osobom, żeby przemawiały do naszego życia. Ostatnio, kiedy czytałem Stary Testament i ten opis, gdzie Pan Bóg mówi do Mojżesza, że powołał dwóch ludzi, których napełnił mądrością, zręcznością wykonywania różnych robót artystycznych. I tam jest powiedziane, Bóg mówi do Mojżesza, że oni wykonają to, co rozkazałem Tobie. I wiecie, Bóg przemówił do mnie przez ten fragment i znów mi przypomniał, że w naszym życiu czasami Bóg stawia konkretne osoby. I być może Bóg coś nam rozkazał. I czasami być może myślimy sobie, że skoro Bóg mi coś powiedział, no to ja to zrobię, bo to powiedział mi, nie komuś innemu. Ale Bóg powiedział Mojżeszowi, że powołał tych ludzi, aby zrobili to, co ja rozkazałem Tobie. To nie Mojżesz miał to zrobić, mimo że Bóg rozkazał mu. I gdyby nie tych dwoje ludzi, Mojżesz myślę, że nie miał takiego talentu, a jeśli by próbował o własnych siłach zrobić to, co Bóg mu pokazał w wizji, to mogłoby to wyglądać dosyć dziwnie. Myślę, że w naszym życiu Bóg również stawia pewne osoby. I wierzę, że naprawdę w to wierzę, że jako ludzie wierzący nie możemy osiągnąć tego, do czego Bóg nas powołał, co Bóg nam przeznaczył, jeśli nie rozpoznamy pewne kluczowe osoby w swoim życiu i nie poddamy się im. Czasami jest taka negatywna postawa w Kościele mówiąca o tym, że tylko ja i Jezus i nic więcej, nie potrzebuję żadnego człowieka, ja i Jezus wystarczy. Jest to bardzo wielki błąd, jest to zupełne zaprzeczenie Biblii. Bóg, posługując się obrazem Kościoła, ciała, mówi, że jesteśmy członkami. I wiemy, że członek, ręka, noga, oko, w oderwaniu od całego ciała jest zupełnie niezdolny do zrobienia czegokolwiek. Jeśli moje usta chcą jeść, to mój wzrok musi dostrzec, gdzie jest lodówka. Moje nogi, moje stopy muszą udać się w tym kierunku i zaprowadzić mnie tam. Moje ręce muszą otworzyć lodówkę i wziąć to jedzenie i nakarmić moje usta. Same usta by powiedziały, tylko Jezus jest moim Panem i nie potrzebuję nikogo więcej, żeby cokolwiek przemawiał do mojego życia, albo pokazywał mnie, albo nauczał mnie, to po prostu umarłby z głodu. I tak samo jest w naszym życiu. I widzimy to w Biblii. Apostoł Paweł miał w swoim życiu pewne kluczowe osoby. To był Ananiasz. Jedna z nich. Gdyby nie Ananiasz, kto wie, może do dziś byłby ślepy. I czekał w Damaszku. I pościł. Byłby bardzo chudy. Chudszy ode mnie. To był między innymi Barnaba. I Barnaba był kimś, kto wypromował w pewnym sensie apostoła Pawła. I kiedy patrzę na swoje osobiste życie, to widzę w swoim życiu pewne kluczowe osoby. Jedną z nich jest Marcin Chrząszcz. To jest mój Barnaba. On w swoim nieobliczalnym geniuszu namówił mnie, żeby się przenieść do Nidzicy. Oczywiście Bóg to potwierdził i to zapoczątkowało zupełnie nowy okres w moim życiu. Bardzo dobry. Gdyby nie on, gdybym sobie pomyślał, co ten chudy pastor w tym zapyziałym Olsztynku może mi nauczyć tak duchowego człowieka w tak wielkim mieście jak Węgorzewo, to bym mógł się minąć z tym, co Bóg dla mnie ma. Powiem wam więcej, to może będzie teraz kontrowersyjne. Przyszła mi ta myśl, ale powiem ją. Zanim udałem się do Nidzicy, Radek już się cieszy, zanim udałem się do Nidzicy, to popadłem w konflikt z pewnym liderem, w bardzo poważny konflikt, bardzo smutne to było. I nasza znajomość wisiała bardzo, bardzo na włosku. I moja cielesność chciała wziąć siekierę i po prostu ten włosek przeciąć. I kiedy przeżywałem, to był bardzo trudny okres w moim życiu i bardzo dużo było zamieszania. I kiedy modliłem się do Boga i mówiłem, Boże, co mam zrobić, to Bóg prawie, że no nie chcę powiedzieć, że wykrzyczał, ale powiedział to w bardzo taki poważny sposób. Powiedział do mnie, jeśli pozwolisz sobie na ucięcie tej relacji, to utniesz sobie między innymi to, co chcę uczynić w twoim życiu, dlatego że przez niego tworzy ci drzwi do dalszych rzeczy w twoim życiu. Tak odebrałem to w modlitwie. I nie spodobało mi się to. Ale tylko ta myśl, i wiecie, przez kolejne miesiące nasza relacja tylko się psuła i naprawdę było bardzo paskudnie. I wiecie, jak to jest w konfliktach. Ja miałem rację. Kiedy usłyszałem to od Boga, to powiedziałem, Boże, ja się poddaję. I po prostu zrezygnowałem z prób udowadniania swoich racji. i poddania się, po prostu odpuściłem sobie. I nasza relacja ciągle się psuła, ale ciągle miałem w sobie to wrażenie z tej modlitwy, ono było naprawdę silne i naprawdę myślałem, że to mógł być Boży głos, że nie, jeśli pozwolisz sobie na urwanie relacji z tym człowiekiem, to urwiesz sobie możliwość, zamkniesz sobie drzwi do kolejnych rzeczy, które mam dla twojego życia. I w momencie, kiedy nasza relacja, nasz konflikt był już naprawdę bardzo, bardzo mocno spieniony, to on zadzwonił do mnie i powiedział: wiesz co, dzwonił do mnie taki Marcin Chrząszcz, się pytał o kogoś do misji, do zakładania kościoła, jak chcesz, to się skontaktuj z nim. I ja akurat wtedy byłem, szukałem pracy, skończyłem pracę na ośrodku dla ludzi uzależnionych i byłem w momencie, gdzie szukałem kolejnej. Miałem opcję pracy dla chrześcijańskich ośrodkach, ale po prostu już byłem tak zmieszany tym tematem. I kiedy on zadzwonił do mnie i dał mi właśnie kilka takich propozycji, między innymi to ośrodki i współpracę z Marcinem Chrząszczem, to poczułem, że Bóg mówi, że to są właśnie te drzwi. I skontaktowałem się z Marcinem, zacząłem z nim rozmawiać, zacząłem się modlić i poczułem, że Bóg powołuje mnie do pracy misyjnej w Nidzicy. I to zapoczątkowało zupełnie nowy okres w moim życiu. Bardzo niesamowity, bardzo pozytywny. I bardzo dziękuję Bogu. Dlatego Bóg stawia nas w pewnej zależności z pewnymi ludźmi. I powinniśmy być bardzo ostrożni, naprawdę mieć Boży wzrok, żeby rozpoznawać te kluczowe osoby. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz to, że mamy wielki przywilej czynienia uczniami innych. I to jest naprawdę coś bardzo, bardzo niesamowitego. Możemy mieć wpływ na bardzo wielu ludzi poprzez to, że czynimy uczniami innych. Jezus wybrał tę metodę, to jest niesamowite. Mógł wybrać spośród wielu różnych innych metod z podręcznika rozwoju i wzrostu Kościoła. Jezus wybrał akurat tą jedną, czynienie uczniami. Powołał najpierw 12 uczniów, później inni ludzie stawali się Jego uczniami. Więc wierzę, że Jezus jest geniuszem. Wie, jak rozwijać Boże Królestwo i wiedział, na co postawić. I pamiętam, jak kilka lat temu, około 4 lat temu, Jacek odwiedził mnie w Nidzicy i razem chodziliśmy po mieście i zwiastowaliśmy Ewangelię. Podeszliśmy między innymi do 3 gości na ławce, 3 młodych chłopaków na ławce i zaczęliśmy mówić im Ewangelię. Jeden z nich wydawał mi się bardzo przemądrzały, bo po prostu coś tam wiedział o Biblii, był bardzo taki zaczepny. Kiedy odchodziliśmy, wymieniliśmy się kontaktami z tymi chłopakami i kiedy odchodziliśmy od nich z Jackiem, to mówiłem: ten zacietwierzony, to z nim może być problem, ale ten pośrodku wydał się otwarty. I ciekawe jest to, że ten zacietwierzony to tak naprawdę był najbardziej otwarty. Siedzi tam z tyłu, jest jednym z delegatów nidzickiego zboru. To jest Daniel. To jest niesamowity człowiek. Niesamowity, młody, 26-letni, wolny, nie wiem, czy są wolne siostry, brat. I kiedy wiecie, to jest człowiek, który naprawdę kocha Boga. To jest człowiek, który naprawdę jest pełen poświęcenia Bogu. Rok temu Daniel uczestniczył w takim projekcie 700 miast. I to jest projekt zakładania zborów, taki misyjny projekt w naszym kraju. Jeździmy tam co kilka miesięcy, jakby uczestniczymy w tym projekcie. Pamiętam taką sytuację, która naprawdę mi pokazała, że Daniel jest naprawdę niesamowitą osobą. Rok temu umarła mama Daniela była chora, umarła i pogrzeb był w tym dniu, w którym mieliśmy wyjazd na ten projekt. I dla kogoś z was to może się wydać szalone, ale mi to coś pokazuje o osobie Daniela. Bo pojechaliśmy na pogrzeb. Daniel otworzył Biblię. Powiedział świadectwo swojego nawrócenia i Ewangelię ludziom, którzy byli na pogrzebie. Zamknął Biblię. Pochował mamę. Wsiadł do samochodu. I pojechał na konferencję 700 miast. I wiem, że to był bardzo trudny czas dla niego. Ale wiem, że to też pokazuje o nim, że po prostu, że ma naprawdę wielkie serce dla Boga. Gdy patrzę teraz na życie Daniela, jak jechaliśmy tutaj, Daniel mi opowiadał różne rzeczy. To jest człowiek, który czyni dwie osoby uczniami, spotyka się z nimi, inwestuje w ich życie. I to są te dwie osoby, które siedziały wtedy z nami na ławce. Oni się nawrócili później, są w kościele, są członkami kościoła. Daniel prowadzi z nimi grupy i czyni ich uczniami. I powiem wam, że dla mnie jest to naprawdę wielkim przywilejem, kiedy mogę widzieć takie świadectwa i mieć ten wielki przywilej, że Bóg użył mnie, aby przyprowadzić Daniela do Boga i mieć jakiś wpływ na jego życie. Żeby być głosem, Bożym głosem, nie zrozumcie mi źle, który też jest błogosławieństwem dla Daniela. Wiecie, to jest naprawdę czymś niesamowitym, kiedy możemy czynić ludzi uczniami i uwalniać ich do życia z Bogiem. Uczniostwo, jak powiedziałem, ma charakter misyjny. I teraz wam powiem dopiero o świadectwie. I na nim zakończę. Mówię 40 minut, więc nie przekraczam swojego czasu. Najbardziej niesamowity rodzaj życia z Bogiem wchodzimy wtedy, kiedy przekraczamy próg swojej strefy komfortu i wychodzimy na zewnątrz, żeby nieść innym Chrystusa. Dopóki człowiek siedzi w kościele i jest zamknięty do wewnątrz, to możemy przeżywać różne duchowe rzeczy, ale w twoim sercu coś ciągle będzie ci mówiło, że jest coś więcej, że coś jest więcej. Kiedy robisz krok na zewnątrz i wychodzisz do ludzi, żeby głosić Ewangelię, to nie wiem jak z wami, ale bynajmniej we mnie, coś w sercu mi mówi, to jest właśnie to. O to w tym właśnie chodzi. Kiedy przeprowadziłem się do Niedzicy, to na drodze do mojego mieszkania, które wynajmowałem, tuż przy chodniku, naprzeciwko niedzickiego zamku, była taka drewniana budka. I kiedy przychodziłem, ona, nie wiem czemu, ale ciągle przykuwała moją uwagę. Ona była zamknięta. Nawet w pewnym momencie myślałem, żeby jakoś to może wynająć. Tam była jakaś kartka z telefonem, że to jest do wynajęcia. To naprawdę było drewniana, bardzo mała budka, taki duży kiosk. Myślę, że około 10 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej. I wiecie, modliłem się często o tą budkę, kiedy przychodziłem. Nawet raz zadzwoniłem pod ten numer, ale nikt nie odbierał. I któregoś razu, po, nie wiem, roku, kilku miesiącach, przychodzę i widzę, że ona jest otwarta i że ktoś chyba ją wynajmuje. Więc poszedłem tam. Zobaczyłem takiego łysego gościa z brodą. To był barman i prawdopodobnie obok niego był właściciel. Zacząłem z nim rozmawiać, się pytałem, co tutaj będzie. Mówi, że to będzie pub, będzie można wypić piwo i tak dalej. Trochę z nimi porozmawiałem, powiedziałem, kim jestem. Pożegnaliśmy się i poszedłem. I od czasu do czasu zachodziłem do tego pubu. Tam leciała taka ostra, metalowa muzyka. Było w nim pełno papierosowego dymu. Kiedy wchodziłeś tam i wychodziłeś, to twoje ubranie już było zupełnie do prania. Więc nawiązywałem kontakt z tym barmanem. Rozmawiałem z nim. I w pewnym momencie zapytałem się go, czy moglibyśmy się tutaj w jednym dniu w tygodniu spotkać, żeby czytać Biblię. Spojrzał się na mnie z wiadomo jakim wyrazem na twarzy i powiedział, jasne. Więc kilka osób, między innymi z Danielem, chodziliśmy do tego miejsca, Siadaliśmy przy stoliku, otwieraliśmy Biblię i rozmawialiśmy sobie. Tam leciała taka mocna muzyka. Ktoś na naklejce zakaz spalenia odkroił literkę Z, przekręcił i wychodziło nakaz spalenia. Więc naprawdę tam nikt nie wychodził na zewnątrz, żeby palić. Chodziliśmy tam raz w tygodniu, otwieraliśmy Biblię, kupowaliśmy sobie soki i czytaliśmy Boże Słowo, rozmawialiśmy sobie. Tam przychodzili różni ludzie, siadali gdzieś sobie obok. Z racji tego, że powierzchnia była naprawdę bardzo mała, a my wcale nie mówiliśmy szeptem, więc chcąc, nie chcąc słyszeli, o czym mówimy. I traktowaliśmy to jako nasze pole misyjne. I pewnego razu przyszedł Andrzej, jeden z chłopaków, który się nawrócił, zaprosił tam swojego znajomego, z którym kiedyś wąchał klejem. Więc wszedł Krzysiu. Usiadł przy barze, w bezpiecznej odległości od nas, kupił sobie piwo, odpalił papierosa i przysłuchiwał się temu, co my mówimy. W takim czasie wsiadł coraz bliżej, aż w którymś momencie zaczął z nami rozmawiać. Krzysiek okazało się, że zaczął czytać Biblię i zanim spotkał Andrzeja przez przypadek, kiedy się mijali w drzwiach do apteki, to być może miesiąc wcześniej, jakiś krótki czas wcześniej, Krzysiek po prostu w niebo powiedział: Boże, jeśli masz jakichś ludzi, którzy czytają Biblię, to skąd to po prostu chciałbym ich poznać. I tak trafił na naszej grupie. Bóg zaczął dotykać jego serca i Krzysiek oddał swoje życie Bogu. I teraz jest jednym z członków naszego zespołu uwielbieniowego. Krzysiek zaczął zwiastować Ewangelię swojej siostrze. I jego siostra zaczęła być dotykana przez Boga i oddała swoje życie Bogu. Dzisiaj Ania prowadzi szkółkę niedzielną i ma wpływ na małe dzieci. Jest to naprawdę jej powołaniem, naprawdę ma do tego serce. Więc uruchomił się pewien łańcuch. Oni razem zaczęli zwiastować Ewangelię dalej, między innymi swojej mamie, więc ich mama nawróciła się do Boga, oddała swoje życie Bogu i jest teraz w kościele. Któregoś razu, kiedy z moją żoną Anią przechodziliśmy, wtedy Ania jeszcze nie była moją żoną, przechodziliśmy wieczorem obok tej budki, zaszliśmy, żeby zobaczyć, kto tam jest, być może z kimś uda nam się porozmawiać. Kiedy otworzyliśmy drzwi, przywitał nas radosny, głośny, głośne takie przywitanie zalanej w trupa dziewczyny, mówiąca: jutro przyjdę na wasze nabożeństwo. I wszyscy to usłyszeli, popatrzyli się na nas. To była Maria. Pomyślałem sobie: dziewczyny, jutro będziesz miała kaca i zupełnie nie będziesz myślała o nabożeństwie. W tamtym momencie już raz w miesiącu robiliśmy nabożeństwa w niedzielskim zamku i ku swemu wielkiemu zdziwieniu zobaczyłem, jak przychodzi Marysia na to nabożeństwo. Zupełnie skacowana. Ciekawe jest to, że akurat wtedy miałem kazanie na temat Marty i Marii i o takiej dobrej postawie Marii. I Bóg ją bardzo mocno dotknął, pojawiły się łzy i niedługim czasie potem Marysia oddała swoje życie Bogu. Marysia zaczęła dalej głosić Ewangelię, między innymi swojej mamie. Więc jej mama, już starsza kobietka, zaczęła słuchać Ewangelii, zaczęła przychodzić do naszej grupy i oddała swoje życie Bogu. Któregoś razu Ania powiedziała swojej znajomej w pracy, Maria, przepraszam, takiej Ani, że są takie spotkania, chce to może przyjść i zobaczyć. Więc któregoś razu, kiedy siedzieliśmy sobie w tej budce, otwierają się drzwi, wchodzi Ania i siada obok nas, słucha tego, co mamy, o czym mówimy, o czym się dzielimy. Kiedy już chciała wychodzić, zmyślał: no, okej, okay, jest jakaś grupka dziwnych ludzi, spotykają się w bardzo dziwnym miejscu, fajni są, ale to nie dla mnie, już to nigdy nie wrócę. To Andrzej w tym momencie, kiedy ona już chciała wychodzić, zaczął się dzielić tym, co ostatnio Bóg do niego powiedział przez pewien fragment. I kiedy ona usłyszała to, to zaczęła przy nas płakać. Była pierwszy raz na tej grupie. I Bóg bardzo mocno dotknął jej serca. I w bardzo niedługim czasie Ania oddała swoje życie Bogu. Ania z kolei zaczęła bardzo mocno głosić Ewangelię. Jest to jedna z najbardziej misyjnych osób w naszym kościele. Przyprowadziła do Boga Asię, przyprowadziła do Boga ostatnio swoją koleżankę z pracy Izę i czyni ją uczniem. Uczy ją relacji z Bogiem, uczy ją głosić Ewangelię. I Iza z kolei, jej koleżanka z pracy, przyprowadziła do Boga swojego męża, który miesiąc temu oddał swoje życie Bogu, Paweł. I teraz mamy kolejne wierzące małżeństwo, młode małżeństwo, które są rozpaleni dla Boga. Po co to mówię? Wiecie, kiedy przychodziłem koło tej budki, kiedy jeszcze była zamknięta, to myślę, że to Bóg kierował mój wzrok i zainteresował mnie tą po prostu, tą ruderą, bo to naprawdę była rudera. I kiedy zaczynaliśmy tam grupy, kiedy wychodziliśmy na zewnątrz, a niektórzy z naszej grupy nie przychodzili na te spotkania do tej knajpki, dlatego że kiedy wychodziły z nich, to bolał ciebie brzuch, bolała ciebie głowa i śmierdziało całe twoje ubranie. I myślę, że to jest bardzo mała cena za to, co się wydarzyło w tej małej budce. I kiedy sobie czasem w modlitwie wspominam ten okres i to, co się wydarzyło w tej małej budce, to właśnie w tej małej budce to było kluczowe miejsce. Bóg wzbudził Kościół w Nidzicy i kluczowych ludzi. Więc mówię to po to, żeby nas zachęcić do tego, żeby wychodzić na zewnątrz i głosić Ewangelię, bo do tego zostaliśmy powołani jako uczniowie Jezusa. Wychodź ze swojej strefy komfortu. Tam jest przygoda. Jest taka bajka, gdzie jest Nemo. Bardzo ją lubię. Opowiada o tym, jest pewien, są małe rybki, jest mała rybka ojciec, który wychowuje małą rybkę Nemo. Żyją sobie słodko, bezpiecznie, na pięknej, kolorowej rafie koralowej. I motyw tej bajki jest taki, niektórzy z nas pewnie oglądaliście, nie, to sobie obejrzymy, to jest bardzo duchowa bajka, że w pewnym momencie ta mała rybka przekracza granicę tej rafy kolorowej i jest porwana do Sydney. I ojciec tej rybki, bardzo tchórzliwy gość, podpływa do granicy tej rafy. Przed nim jest ciemność, bezkres oceanu, niebezpieczeństwo. Za nim jest piękny, kolorowy świat. I podejmuje ryzyko, największe ryzyko w swoim życiu. Przełamuje strach. Wykracza poza strefę komfortu i udaje się na ratunek swojego syna. Niesamowita bajka. I kiedy udaje się na ratunek swojego syna, to spotykają go różne przygody. Walczy z rekinami. Po prostu różne niesamowite przygody. I w którymś momencie po tym całym oceanie rozchodzi się wieść. Kraby, różne rybki, różne rodzaje zwierzęta, które żyją w tym oceanie, mówią, że jest taka mała rybka. Przemierza ocean, żeby szukać swojego syna. Niesamowita przygodowa bajka. Podoba mi się, bo myślę, że jest bardzo ciekawą przypowieścią mówiącą o tym, co się dzieje, kiedy człowiek wierzący zaczyna naprawdę być uczniem Jezusa. Podejmuje to wyzwanie, by być jak Jezus, by słyszeć Jego głos i podążać za Bożym powołaniem dla swojego życia. Upodabniać się do Jezusa w Jego charakterze i misji. Myślę, że tym jest uczniostwo. Amen.